magister Anna Gwara, Wydział Lekarski Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam bardzo serdecznie.
Witam serdecznie.
Ja bym chciała, żebyśmy porozmawiali sobie dzisiaj troszeczkę o opiece paliatywnej. Ja myślę, że część słuchaczy słyszy opieka paliatywna i nie do końca wiesz, czym to się je. Mogłaby Pani przybliżyć słuchaczowi, co to znaczy opieka paliatywna?
Opieka paliatywna to jest takie sformułowanie zarezerwowane dla tych świadczeń zdrowotnych, które udzielamy osobom, które są bardzo ciężko chore, często niestety w takim okresie terminalnym, czyli w okresie schyłku swojego życia, kiedy choroba doprowadza do wyniszczenia organizmu i kiedy osoba całkowicie staje się zależna od innych. Zmaga się z wieloma problemami zdrowotnymi, z wieloma objawami, które tak naprawdę obejmują niestety tą chorobą całą rodzinę i najbliższych pacjenta.
Tą grupę zaliczamy do osób, które wymagają albo są w opiece paliatywnej.
Oczywiście, że jest to grupa osób bardzo szeroka, bo to są pacjenci, którzy cierpią na choroby nieuleczalnie. To nie są tylko choroby onkologiczne. To są pacjenci w różnym wieku, bo wiemy i obserwujemy to, że zarówno młodych ludzi dotykają choroby nieuleczalne, jak i ludzi w średnim i starszym wieku. Jeżeli się skupimy na chorobach onkologicznych, to ten taki wachlarz wiekowy jest ogromny, bo od dzieci, malutkich dzieci, po osoby starsze.
Wśród młodych ludzi, wśród studentów, z Pani obserwacji, jakie typy nowotworu najczęściej gdzieś tam młodą grupę wiekową zaczyna atakować?
Z moich obserwacji, z moich doświadczeń, niestety bardzo dużą grupę w tej chwili stanowią młodzi mężczyźni w wieku 20 paru lat. Są to mężczyźni, u których wykryto nowotwór jądra. I tutaj przy tej okazji mój ogromny apel do wszystkich mężczyzn, młodych mężczyzn, studentów, uczniów, do pań, do waszych partnerów, żebyście też rozmawiały ze swoimi studentki, ze swoimi chłopakami, mężami, braćmi, wujkami. Namawiam bardzo do samokontroli. Chciałam powiedzieć, że tak jak my kobiety, młode kobiety, kobiety, które już rodziły, kobiety, które mają odchowane dzieci, wszystkich nas obowiązuje samokontrola. Proste badanie, my kobiety badamy piersi, mężczyźni powinni dokonywać badania jąder. Jest to bardzo ważne, bo im wcześniej wykryta zmiana, tym większe rokowania na to, że choroba będzie wyleczalna.
Można powiedzieć, że opieka paliatywna jest to taka dziedzina medycyny, która będzie w przyszłości musiała się rozwijać z racji tego, że to życie często jest przedłużone?
Opieka paliatywna bardzo się rozwija i jest ona bardzo potrzebna. I proszę mi wierzyć, że teraz, kiedy pacjenci generalnie przychodzą na krótkie hospitalizacje do szpitali, ponieważ to leczenie szpitalne jest najbardziej kosztowne, tworzone są dla osób paliatywnie chorych, czyli tych nieuleczalnie chorych, wymagających opieki, czy to okresowej, czy to stałej opieki, tworzy się formy innej pomocy, ale często są to formy pomocy w środowisku pacjenta, w jego miejscu zamieszkania, bo też dochodzenie do takiej lepszej formy w tym środowisku jest najszybciej, gdzie mamy wsparcie rodziny, przyjaciół, sąsiadów, gdzie mimo tej choroby potrafimy z nią żyć albo staramy się z nią żyć. Zależy to od każdego człowieka, od psychiki, jaką posiadamy i od tego, czy mamy wsparcie. To wsparcie jest bardzo ważne.
Gdzie szukać tej pomocy, jak nie w szpitalu? Bo często w ludziach, w społeczeństwie od razu coś się dzieje i od razu to jest szpital, a przecież wiemy doskonale, że są różne formy, organizacje, czy chociażby podstawowe opiece zdrowotnej, taka możliwość, aby na przykład załatwić wizytę domową. Pacjenci o tym nie wiedzą, gdzie tej pomocy szukać.
Bardzo często spotykam się w swojej pracy z takim właśnie pytaniem. Chciałam powiedzieć tak, jeżeli pacjent znajduje się w domu, pierwszym lekarzem do kontaktu i do udzielenia wszelkich informacji jest lekarz rodzinny plus pielęgniarka rodzinna. Są również przy takich instytucjach jak NFZ dział, który się zajmuje i skargami, ale również wnioskami pacjentów. Można zadzwonić do NFZ-u i dopytać się, gdzie ja mogę szukać pomocy. Jeżeli osoba znajduje się w szpitalu i na przykład nie ma rodziny, albo wie, albo boi się wyjścia z tego szpitala, bo nie wie, z czym się spotka, jest osobą samotną, to jest pielęgniarka społeczna w szpitalu i zgłasza się to przez swoją pielęgniarkę na oddziale z prośbą o skontaktowanie z pielęgniarką społeczną, bo ja mam problem. Ja na przykład w swojej pracy często kontaktuję sama pacjenta albo sama podejmuję te działania, widząc, że osoba jest niewydolna, że ona nawet nie potrafi sobie, nie wykręci numeru telefonu i nie powiadomi nikogo. Więc personel często też sam nawiązuje kontakt z pielęgniarką społeczną, która przychodzi i zajmuje się już tymi formalnościami. Trzeba również pamiętać, i tutaj jest szeroka taka edukacja potrzebna do osób najbliższych osoby chorej, do sąsiadów z ośrodek pomocy społecznej, na przykład mówię o Zielonej Górze, w mniejszych miejscowościach są to gminne ośrodki pomocy społecznej, gdzie się po prostu zgłasza, że taka osoba jest sama w środowisku, że ona będzie wymagała pomocy. Ta pomoc zawsze się znajdzie.
W opiece środowiskowej, tak? Czy chociażby na oddziale rodzina, czy też najbliżsi pacjenta, całą opiekę wokół niego uzależniają jednak od jednej osoby, od pielęgniarki, która ma mnóstwo tych pacjentów jeszcze pod sobą. I powiedzmy, każda rodzina w taki sam sposób tą pielęgniarkę od tego pacjenta i jego stanu uzależnia. Mówimy tutaj, że bardzo potrzebne jest to wsparcie. Natomiast jak może edukować albo jakieś takie rady dla osób, które zajmują się, mają w rodzinie osoby w opiece paliatywnej, osoby, które są nieuleczalnie chore, które wymagają tej pomocy, takie najprostsze rady, w jaki sposób powinniśmy się tymi osobami zająć w pielęgnacji.
Pielęgniarka, która obejmuje opieką osobę paliatywnie chorą, obejmuje tak naprawdę opieką wszystkich członków rodziny, którzy się wokół tej osoby znajdują. I proszę mi wierzyć, że tylko od mądrości pielęgniarki zależy, na ile wyedukuje sobie rodzinę, pacjenta, i na ile zaktywizuje wszystkich do tego, żeby tak naprawdę pomagali sobie sami. Pielęgniarka jest wyposażona w wiedzę, w doświadczenie, w umiejętności, ale ona nie działa tam sama. Ona działa z rodziną bądź z najbliższymi, bo to mogą być sąsiedzi. Często się zdarza niestety tak, że pacjent jest samotny, ale są sąsiedzi. Ten pacjent miał kiedyś koleżanki, kolegów. Dlaczego ma ich nie mieć teraz? Właśnie ma ich mieć. Tylko trzeba powiedzieć, proszę się nie bać, przyjść i odwiedzić, bo ten pacjent czeka. Pielęgniarka ma bardzo dużą rolę do tego, żeby pokazać pacjentowi, że on jest potrzebny, że ta choroba jest, ale ona go nie niweluje i nie wyrzuca na margines życia, bo każdy z nas ma ogromny potencjał i do końca ten potencjał trzeba wykorzystywać. To jest trudne zadanie, ponieważ my boimy się często, ludzie, którzy nie mają styczności z pacjentem chorym, nawet dotknąć chorego. Pomimo tego, że to jest moja mama, tata, dziadek, babcia, starsza osoba, nie ma w tej chwili już takiego modelu pokoleniowego, że rodziny żyły z dziadkiem, z wujkiem, z ciocią, która nigdy się nie wyszła za mąż. Członkowie rodziny nawzajem się pielęgnowali w chorobie. W tej chwili ten model zanikł, natomiast ja jestem zwolennikiem edukowania już od poziomu przedszkola, pokazywania dzieciom, że należy się opiekować inną osobą. I takie proste czynności, ja sobie zawsze wyobrażam, że będą wdrożone w programach nauczania, takie proste czynności jak karmienie chorego, zmiana pozycji, czyli przewrócenie na bok. Ja ostatnio byłam u pacjentki w środowisku, gdzie uczyłam córkę, pokazywałam, jak efektywnie złapać pacjenta, czyli jej mamę, która była osobą drobniuteńką, jak posadzić na łóżku, jak podnieść nogi. To są proste czynności. Natomiast jeżeli ludzie będą mieli przy sobie kogoś, kto pokaże, to nie będą mieć problemu, żeby to wdrożyć w życie. Taka osoba też się będzie czuła bardziej niezależna. Nawet ta chora osoba, bo ona będzie wiedziała, że nie może się podnieść gwałtownie, tylko najpierw sobie musi na przykład nogi opuścić na podłogę, a później się podeprzeć i leciutko wstać. Będzie się czuła potrzebna? Będzie. Mhm.
I wiem, że pani zajmuje się też programem etycznym, jeżeli chodzi o poglądy po prostu u nas w szpitalu. Może pani coś więcej zdradzić na ten temat? Na przykład, co przysługuje pacjentowi onkologicznemu na samym starcie już?
No, pewnie już Państwo w większości wiecie, ale od 2015 roku obowiązuje coś takiego jak pakiet onkologiczny, czyli jest to szybka ścieżka diagnostyki i leczenia pacjenta i nasz szpital uniwersytecki ma podpisane w tym zakresie umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i na oddziałach i w poradniach pacjent, który zgłosi się z objawami, które w tej chwili budzą podejrzenia, że może to być choroba nowotworowa, złośliwa, jest obejmowany właśnie tą ścieżką onkologiczną. W ramach tego programu wykonuje się badania diagnostyczne, które mają na celu rozpoznanie, czy to jest choroba nowotworowa, złośliwa, rozpoznanie, jak mocno jest zaawansowana choroba, a następnie wdrożenie leczenia i od założenia tak zwanej karty DILO, tak ludzie potocznie mówią zielona karta, karta szybkiej ścieżki onkologicznej, od założenia do podjęcia leczenia nie powinno upłynąć więcej niż 9 tygodni. Na tym cała ta sprawa polega, żeby pacjent był szybko zdiagnozowany i żeby było szybko wdrożone leczenie onkologiczne. I no, u nas ta ścieżka onkologiczna, ten pakiet onkologiczny w szpitalu jest realizowany. Są koordynatorzy, czyli tacy przewodnicy pacjenta, którzy tutaj zawiadują tym, gdzie pacjent będzie leczony, organizują konsylium, czyli takie zespół wielodyscyplinarny, lekarze z określonych dziedzin, którzy decydują o tym, w tej danej jednostce chorobowej u danego pacjenta, w jaki sposób można podjąć leczenie. I tym się zajmujemy.
Gdzie zacząć od początku?
Jeżeli pacjent ma jakieś niepokojące objawy, zgłasza się do swojego lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny może również wystawić kartę leczenia onkologicznego, a jeżeli nie jest pewien, albo pacjent nie uzyskuje satysfakcjonującej go porady, może się udać do poradni onkologicznej, gdzie idzie bez skierowania i tam umówić się na wizytę do onkologa, przedstawić swoje obawy, przedstawić swoje objawy i wtedy na pewno już zostanie wdrożona odpowiednia diagnostyka, a w następstwie, jeżeli będzie takie potrzebne, leczenie.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.